Rozpoczynamy piłkarskie plotki, no i na początek pytanie, które zadaje sobie chyba cały piłkarski i pewnie nawet cały sportowy świat. Czy Leo Messi jest dalej zawodnikiem Barcelony, czy będzie dalej zawodnikiem Barcelony, czy może już swobodnie podpisywać kontrakt z klubem? Będziemy starać się to wyjaśnić. Najpierw, jaka jest aktualna sytuacja? Czy on pojawia się na treningach i na testach w klubie?
No właśnie, to są te najnowsze informacje z dzisiaj i te, które przewidują to, co się stanie jutro, a więc dzisiaj Leo Messi na tych testach na koronawirusa przed przygotowaniami do kolejnego sezonu się nie pojawił. To oczywiście w związku z tym, że piłkarze nie powinni spotykać się po drodze, no to zostało to przeprowadzone tak, że każdemu przyznana była konkretna godzina piłkarzowi. No i godzina Leo Messiego to była 10:15. No i on o tej 10:15 w ośrodku treningowym się nie stawił. Natomiast wiemy już, że jutro na treningu pierwszym również nie ma planu się pojawić. No i media oczywiście mają co robić, bo mają co komentować. Marka stwierdziła na jednej z ostatnich okładek, że Messi idzie na wojnę z Barceloną, natomiast są też media, które widzą to troszkę inaczej. Patrząc na to z perspektywy właśnie Leo Messi, który nie dołączył do treningów, ponieważ on to rozumie tak, że skoro zgłosił chęć odejścia z drużyny, no to on już nie jest zawodnikiem Barcelony i te treningi po prostu nie są dla niego.
No właśnie, bo jeżeli Leo Messi miał tę klauzulę, wiemy, że ją miał, ale pytanie, czy ona była rzeczywiście prawnie obowiązująca, jeżeli mógł z niej skorzystać, a on tak uważa, no to właściwie on nie ma pracy, jest w tej chwili bezrobotnym piłkarzem.
Tak, no może powiedzmy, o której klauzuli mówimy, bo właściwie to były dwie klauzule. Jedna z nich to jest to, na co powołują się jego prawnicy, a więc ta klauzula, która znalazła się w kontrakcie z 2017 roku, obie właściwie znalazły się w tym ostatnim kontrakcie z 2017 roku, że może odejść za darmo, jeśli zgłosi taką chęć tuż po zakończeniu sezonu, dokładnie do dnia 10 czerwca, czy to byłby rok 2018, czy 2019, czy też 2020. On od 2017 roku taką miał po prostu klauzulę, że co roku może zgłosić chęć odejścia, tyle że musi to zrobić do 10 czerwca. No ale wiemy, w jakim sezonie się znaleźliśmy, w sezonie, który został całkowicie obrócony do góry nogami przez pandemię koronawirusa. Sezon skończył się z opóźnieniem. Właśnie do tego odwołują się obecnie prawnicy Argentyńczyka, a więc, że zawodnicy w sierpniu jeszcze grali, no więc tak naprawdę to, że tam było wpisane, że to jest możliwość, którą może wykorzystać do 10 czerwca, nie powinno tak naprawdę mieć w tym akurat sezonie znaczenia. No a sam Leo Messi rzekomo jest zdania, że sezon skończył się wraz z dniem, w którym odbył się finał Ligi Mistrzów, a więc 23 sierpnia, no a że wcześniej tak jakby ta możliwość do 10 czerwca to było tak z zakładką 10 dni po zakończeniu sezonu, no bo wiemy, że zazwyczaj tam do połowy maja są mecze ligowe, koniec maja, tudzież w ostatnim roku 1 czerwca to był finał Ligi Mistrzów, a więc miał aż 10 dni. Teraz on zgłosił to zaledwie kilkadziesiąt godzin później.
No i powiedzmy, że gdyby to było w polskich realiach, to pewnie zgodnie z prawem cywilnym przychylalibyśmy się do tego, że ten koniec sezonu jest tak, jak Leo Messi tutaj zgłasza 23 sierpnia, bo wiemy, że w kodeksie, może nie wszyscy wiemy, więc tutaj zdradzę, że w kodeksie cywilnym jest tak, że ważna jest intencja obu stron, a nie dokładnie to, co zostało zapisane. Tutaj intencją było najwyraźniej to, że tuż po zakończonym sezonie, więc pewnie możemy się zgadzać z Leo Messim, ale jest też druga klauzula.
Tak, no ta, którą chyba wszyscy znamy, a więc te 700 milionów euro, które są tą kwotą odstępnego, ewentualnie gdyby piłkarz nie zgłosił takiej chęci odejścia do 10 czerwca, no to oczywiście każdy klub zainteresowany może sobie wpłacić 700 milionów i wtedy Barcelona oczywiście w ogóle nie ma nic do gadania, bo to jest kwota, za którą może odejść w każdej chwili. Natomiast jak podają nam hiszpańskie media, w tym między innymi Radio Cadena Ser, ten zapis właśnie o klauzuli 700 milionów euro nie obowiązuje w ostatnim sezonie. No a że skoro już sezon poprzedni się zakończył, to znajdujemy się teoretycznie i praktycznie chyba myślę też już w sezonie 2020-2021, a więc skoro ten kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku, no to w tej chwili ta klauzula traci ważność.
No i pojawiają się plotki, że Manchester City mógłby zaproponować Barcelonie wymianę. Pewnie gdyby ktoś nam to zaproponował 6 miesięcy temu, to uznalibyśmy za kompletny absurd wziąć Leo Messiego, a oddać Gabriela Jesusa i Erika Garcia. Pewnie część z Państwa to nie wie nawet, kim jest Erik Garcia, Gabriela Jesusa. Niektórzy pewnie kojarzą. Kojarzymy Gabriela Jesusa. Natomiast pojawiają się kolejne informacje, że Leo Messi nie będzie tylko nie przychodził na treningi, ale też, że powie, że nie będzie przychodził na te treningi.
Tak, bo to ma to zakomunikować, właściwie pewnie już to zrobił, skoro jesteśmy w niedzielę po południu, a te treningi mają się zacząć w poniedziałek. Zapowiedział tak, wczoraj podobno, to też są oczywiście informacje ze źródeł, bo nigdzie wypowiedzi oficjalnej nie mamy, natomiast plan był taki, żeby klub otrzymał ponowny faks, tak jak we wtorek otrzymał ten z informacją, że Messi chce odejść z Barcelony.
To był burofaks chyba wtedy.
Tak,
wszyscy się zastanawiali, co to jest burofaks.
Tak, to jest tak naprawdę kwestia techniczna, bo to jest faks, który jest wysyłany za pośrednictwem hiszpańskiej poczty, natomiast odbiorca musi poświadczyć otrzymanie takiego faksu, a więc on jest prawnie wiążący, ponieważ to jest dokument, który został przekazany i potwierdzony przez stronę odbierającą, że faktycznie dostała taką informację. No i tak, w taki sam sposób Leo Messi miał zakomunikować, że w związku z tym, że nie jest już jego zdaniem piłkarzem Barcelony, no to on również na te treningi przychodził nie będzie i właśnie tak oficjalnie chciał to zakomunikować.
No to zastanówmy się, co dalej. Czy Manchester City, o którym przed chwilą powiedzieliśmy delikatnie się tutaj na wieść o tych zawodnikach, którzy mogliby przejść do Barcelony zamiast jego, delikatnie się uśmiechnęłaś, ale w związku z tym, że na sobie masz biało-złotą bluzę Realu Madryt, to pewnie też się ucieszyłaś, słysząc takie propozycje. Czy bardziej PSG, czy Inter Mediolan, czy jakiś może Juventus, chociaż zdaje się, że tam po prostu nie ma czym płacić, nie ma tych szekli.
Tak, ja to w ogóle się zastanawiam, na razie jeszcze jestem na tym etapie, czy on naprawdę odejdzie, czy nie odejdzie. Natomiast zastanawialiśmy się 2 lata temu, czy rok temu, bo już nawet nie pamiętam, że Cristiano Ronaldo też wszyscy wątpili do momentu, kiedy faktycznie okazało się, że odszedł, a więc te wielkie nazwiska, one też prędzej czy później, no niektóre nie, ale bardzo nieliczni są ci piłkarze, którzy byli tak fantastyczni jak Leo Messi i albo prawie tak fantastyczni jak Leo Messi i nie zmienili do końca kariery tego klubu. No w tej chwili wydaje się, że Manchester City i PSG to są jedyne kluby, które faktycznie są w stanie spełnić wymagania finansowe Argentyńczyka, natomiast no wiemy na pewno, gdzie nie zagra. To Jurgen Klopp się wypowiedział ostatnio, zapytany o to, powiedział zainteresowanie. Oczywiście, kto nie chciałby Messiego w swojej drużynie, ale te liczby są zupełnie nie dla nas, powiedział Niemiec. Jeśli chodzi o samego Messiego, no to wiemy, że on wspominał niejednokrotnie, że kiedyś chciałby ponownie zagrać w swoim rodzinnym Rosario w Newell's Old Boys, natomiast to wydaje się jeszcze nie ten moment na tym etapie kariery Leo Messiego. No a z kolei Argentyńczycy mają nadzieję, że faktycznie będzie to Manchester City i będzie to wielkie ponowne spotkanie Leo Messiego z Pepem Guardiolą.
No i moglibyśmy się w końcu przekonać, czy hejterzy Pepa Guardioli, którzy mówią, że on potrafi wygrywać Ligę Mistrzów tylko jeżeli mam Leo Messiego w swoim zespole, czy mieliby po prostu rację, czy jeżeli on by przeszedł do Manchester City, to w końcu The Citizens zdobyliby Ligę Mistrzów. Kolejna informacja bardzo ciekawa dotycząca Messiego. On jest częściej wyszukiwany niż koronawirus w dzisiejszych czasach. No to pokazuje, jaką informacją tak naprawdę ten burofaks, o którym już przed chwilą mówiliśmy, był.
Tak, to dokładnie ten właśnie moment, w którym w wyszukiwarce Google hasło Messi było wyszukiwane częściej niż COVID. To było z 25 na 26 sierpnia, więc z wtorku na środę, kiedy padła ta bomba, że Leo Messi faktycznie już nie tylko mówi się o tym, ale że przeszedł już do klubu dokument, który o tym mówi. No ciekawostka.
Ciekawostka, za chwilę więcej o koronawirusie. O Messim porozmawiamy także więcej po godzinie 19. Na razie skupiamy się na innych tematach piłkarskich.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Za nami znakomity turniej Ligi Mistrzów, emocje takie bardzo skondensowane, no i też ogromne. Skończyło się to wszystko triumfem Bayernu Monachium, no i przechodzimy do kolejnego sezonu i jak zwykle w Europie ten sezon rozpoczynamy Super Pucharem Europy. Pytanie, czy właśnie będzie taki jak zwykle, czy ten Super Puchar Europy w tym roku się odbędzie? Jakie są aktualne ustalenia w tej sprawie?
No właśnie, data na razie odległa, bo 24 września, więc jeszcze 3,5 tygodnia do tego meczu pozostało, natomiast budzi wątpliwości to, gdzie to spotkanie Sewilli z Bayernem Monachium ma się odbyć, ponieważ jeśli chodzi o te przedpandemiczne scenariusze, mecz o Superpuchar Europy miał odbyć się w Porto. Natomiast później zmieniono to, właśnie przeniesiono to spotkanie do Budapesztu, ponieważ tam te prognozy koronawirusowe wyglądały wówczas najlepiej. Natomiast wczoraj dowiedzieliśmy się, że rząd węgierski podjął decyzję, która może być nie bez wpływu na to właśnie wydarzenie, ponieważ rząd zapowiedział, że we wrześniu Węgry zamkną swoje granice dla cudzoziemców.
Na co najmniej 30 dni, zdaje się.
Tak, we wrześniu, no więc na cały miesiąc, tak. No i pytanie, czy w związku z tą decyzją, która wydaje się już pewna i raczej nic jej nie odwróci, czy UEFA dogada się właśnie z rządem Węgier, żeby jakoś móc doprowadzić do tego spotkania. Zapowiedziano na razie to, że pozwolenie ewentualnie otrzymają osoby, które mają istotny powód do wjazdu do kraju. Pytanie, czy taki mecz piłkarski rząd węgierski uzna jako istotny powód?
No właśnie, bo tym istotnym powodem są między innymi interesy, praca, biznes dla piłkarzy, dla wszystkich członków sztabów i tak dalej. To jest praca. Pytanie, co z kibicami, bo czy kibice mogliby wjechać do Węgier, żeby obejrzeć ten mecz i uzasadnić to jako praca? Pewnie, raczej nie, może dziennikarze ewentualnie. Z drugiej strony, organizować ten mecz w Budapeszcie, jeżeli nie mogą wjechać zagraniczni kibice Bayernu i Sewilli, no to się kompletnie już mija z jakąkolwiek logiką.
Tak, zwłaszcza, że właśnie UEFA rozważała już bardzo poważnie to, żeby właśnie na tym meczu superpucharowym zasiadło 30% publiczności, 30% pojemności stadionu, a więc jeśli chodzi o stadion w Budapeszcie, miało to być około 20 tysięcy kibiców, a więc no pokaźna liczba i faktycznie jeżeli tylko po to, żeby zachować to miejsce, no by z tego zrezygnować, byłoby szkoda po prostu.
A z drugiej strony pamiętamy, że na przykład nie wiedzieliśmy, jak zostanie rozwiązana sprawa Realu Madryt przed rewanżem z Manchesterem City i tam udało się wszystko rozwiązać, więc pewnie z drużynami samimi nie byłoby problemu, gorzej z kibicami. Z drużyną jest problem w River Plate, a więc w Argentynie zmieniamy kompletnie miejsce, zawieszone treningi, znów ta sytuacja koronawirusowa jawi nam się bardzo nieprzyjemnie.
Tak, przynajmniej do poniedziałku te treningi w River Plate będą wstrzymane. Dlaczego? Dlatego, że trener bramkarzy okazało się, że ma koronawirusa. Adrian Olivieri w piątek rano czuł się niedobrze, został najpierw odizolowany, no a później okazało się, że po poddaniu się testowi jednak ma tego koronawirusa. To jest ciekawe, dlatego że od poniedziałku cała drużyna znajduje się w hotelu, a więc w tej takiej bańce gdzieś pod Buenos Aires. Od poniedziałku trenują tam, no bo już 17 września czeka ich mecz w Copa Libertadores, a jeżeli przypomnimy sobie to, jak długo w Argentynie w ogóle nie trenowano, oni wrócili jako chyba ostatnia drużyna z Ameryki Południowej do treningów, to było dopiero 10 sierpnia, no to mniej niż około miesiąca mieli czasu, żeby faktycznie do tych meczów Copa Libertadores się przygotować, a wiemy, że to jest najważniejszy klubowy turniej, jeśli chodzi o Amerykę Południową. No i właśnie wspomniany Adrian Olivieri jest odizolowany, natomiast póki nie zostaną przeprowadzone kolejne testy dla całej drużyny, no to pozostali w tym hotelu, natomiast treningów do poniedziałku nie będzie. Dopiero będą mogli wrócić do nich właśnie, jeżeli wszystkie testy wyjdą negatywne.
A z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek tam miałby być zarażony, to trener bramkarzy, to jest chyba taka opcja dająca nadzieję, że tam nikt inny się nie zaraził, bo masażyści mają kontakt jest bardzo dużą liczbą piłkarzy.
Tam problem był taki, że no, on trenował z 4 bramkarzami, a więc jeżeli przebywał z bramkarzami, to później bramkarze po treningu co robili? Szli do kolegów pewnie do pokoju, nie wiem, no jeżeli są zamknięci w hotelu, no to wiemy, co na takich zgrupowaniach tak. jest. To nawet jak są niezamknięci, to zazwyczaj piłkarze po prostu przebywają razem. No i też miał dostęp do tych stref wspólnych, a więc tam, gdzie przebywali wszyscy, pewnie jakaś stołówka też w tym wszystkim miała udział, także no trzymamy kciuki, bo szkoda byłoby, gdyby to znowu się im wszystko opóźniło.
Zwłaszcza, że chociażby w Żukowie mamy także kibiców River Plate, z którymi zdarza nam się przy okazji mundiali rozmawiać. Za moment jeszcze więcej o koronawirusie, ale też o zupełnie innych sensacyjnych historiach. Tym razem przeniesiemy się do Anglii. Wracamy do piłkarskich plotek związanych z koronawirusem. Już od wielu miesięcy poświęcamy dużo uwagi tym koronawirusowym raportom. Powiedzmy może o na początek siatkarzach Trefla, którzy wrócili do treningach w prawie pełnym składzie. No i w końcu ma trener Michał Winiarski tych zawodników, z którymi rzeczywiście chce trenować do dyspozycji, a nie na przykład emerytowanego już siatkarza Wojciecha Grzyba, który musiał w pewnym momencie awaryjnie zostać i asystentem, i zawodnikiem, bo taka była sytuacja kadrowa. Ale mówiłem, że będziemy trzymać się Anglii, więc trzymamy się Anglii. W Chelsea ta sytuacja jest, zdaje się, coraz gorsza.
Tak, no i coraz bliżej do wznowienia sezonu, a więc tym bardziej to martwi. Już 12 września w tym samym czasie, co Liga Hiszpańska, powrócą rozgrywki Premier League, czego dowiedzieliśmy się w czwartek. Aż 8 zawodników Chelsea nie wróciło do przedsezonowych treningów. Dzieli się to na 4 zawodników, którzy faktycznie ujrzeli pozytywny wynik testu na koronawirusa, plus 4 zawodników, którzy są w kwarantannie. Nie wiemy dlaczego
akurat... Czyli nie ma tam takiego kazusu jak z Leo Messi.
Nie, nie.
Tam każdy chciałby grać.
Tak, natomiast media spekulują, że być może chodzi o zawodników, którzy... To znaczy wiemy, o których zawodników chodzi. Nie ma tam żadnych spektakularnych nazwisk, natomiast media spekulują, że być może niektórzy z nich po prostu wrócili z krajów, które w Wielkiej Brytanii są objęte tą kwarantanną po powrocie, a więc po prostu muszą przejść tą kwarantannę. Natomiast aż 8 nazwisk, no jest to nie lada problem dla Franka Lamparda, który już... Za 2 tygodnie tak naprawdę rozegra swoje pierwsze spotkanie w Brighton. Zagrają właśnie 14 dokładnie września. Co ciekawe, ta informacja o tych przypadkach koronawirusa padła dokładnie tego samego dnia, którego rząd brytyjski zapowiedział, że właśnie Chelsea będzie jedną z tych drużyn, które przetestują powrót kibiców na trybuny. Wczoraj mieliśmy mecz towarzyski, również zresztą pomiędzy Brighton i Chelsea, tak się złożyło. 1-1 padł remis. No i zasiadło na trybunach 2,5 tysiąca kibiców. Po raz pierwszy, odkąd pandemia zawitała, no wszędzie tak naprawdę, mniej więcej w Europie w marcu.
A z drugiej strony mówisz o tym, że ma duży ból głowy Frank Lampard. Pamiętajmy, że Chelsea w tym okienku ściągnęła Wernera, Ziyecha, Bena Chilwella, Thiago Silva. Tam jest jeszcze zarzucona wędka, żeby złowić Kaja Havertza z Bayeru Leverkusen, więc tam pewnie nawet jak wypadnie 4, to 4 i to dużo lepszych już jest gotowych do dyspozycji właśnie trenera Chelsea, więc będzie kim tam łatać.
Tak, no i nie są, no i nie są sami, dlatego że łącznie 14 przypadków w 12 drużynach, w tym też Sheffield, West Ham, Brighton. No to jest nasza nowa codzienność, także nie są tutaj oryginalnym przypadkiem. Po prostu ta liczba troszeczkę wyższa ponad standardowe statystyki.
Nową codziennością na pewno nie jest to, co spotkało Harry'ego Maguire'a. Taki temat, myślę, idealny dla brytyjskich mediów, te tabloidy, które tam są prawdopodobnie najbardziej natarczywe, najbardziej agresywne na świecie, mają pożywkę, bo Harry Maguire trafił podczas swoich wakacji w Grecji do więzienia. Nie na długo, no ale tam te przygody były bardzo barwne. Co tam się wydarzyło?
Tak, no to jest sytuacja faktycznie na pewno, jeśli chodzi o brytyjskie tabloidy, to mogą zacierać ręce, ponieważ ta sprawa toczy się już od jakiegoś czasu i na pewno mają o czym pisać. Natomiast przeraża to, kiedy spojrzymy na tą całą sytuację z perspektywy samego piłkarza, który w czwartek udzielił takiego obszernego wywiadu stacji BBC, no i powiedział, że on się wręcz bał o swoje życie, bo myślał, że został porwany, kiedy trafił do tego aresztu, ponieważ aresztowała go nieumundurowana policja. Przypomnijmy, na greckiej wyspie Mykonos został uznany winnym. Za co? Za fizyczny atak, za próbę przekupstwa, za przemoc wobec funkcjonariuszy nieumundurowanych, podkreślmy, za, co tu jeszcze mamy, obraźliwe zachowanie. Tak, to wszystko.
To wszystko tak strasznie brzmi, tylko że historia, którą przedstawił z kolei w wywiadzie Maguire, jest kompletnie inna. No i to, co podkreśliłaś, jeżeli funkcjonariusz jest nieumundurowany, no to w amerykańskich filmach widzimy, że jeżeli właśnie policjant zdejmuje odznakę, to już tam zdarzają się pojedynki na ulicy, bo już wtedy nie jest oficjalnie policjantem. Tutaj, jeżeli byli nieumundurowani, no a tak oczywiście nie jest, nie możemy tutaj pochwalać i nie możemy stawać po jego stronie, ale pewnie to przestępstwo nie było aż tak duże.
Myślę, że troszkę możemy, dlatego że to, no nie wiem, no musimy tu uwierzyć jednej ze stron, chociaż to, co mówi sam piłkarz i gdzie, jak spojrzymy na to nagranie, bo to jest wideo, a więc możemy zobaczyć, że on naprawdę jest roztrzęsiony, kiedy on o tym wszystkim mówi. No, on powiedział, że zaczęło się to wszystko od tego, że jego młodsza siostra została zaatakowana w barze przez dwóch mężczyzn, którzy podobno ją odurzyli, a kiedy on próbował ją zabrać do szpitala, to właśnie został wówczas aresztowany. No i on mówi tak, zaczęli nas bić. Jeden z nich uderzył mnie w nogi i powiedział, że moja kariera się skończyła, koniec z piłką nożną, nie będziesz już więcej grał. A więc wiedzieli dokładnie, z kim mają do czynienia, to przede wszystkim. W tym momencie pomyślałem, że nie ma szans, że to policja, nie wiem, kim są, więc próbowałem uciec. Zaprzeczył również, że próbował policję przekupić, no bo doszliśmy do wniosku, że on nie wiedział nawet, że ma na początku z policją w ogóle do czynienia. Nie czuję, że jestem winien przeprosiny nikomu. Przeprosiny są po to, kiedy zrobiłeś coś złego. Czy ja żałuję? Żałuję, że znalazłem się w tej sytuacji. Gram dla jednego z największych klubów na świecie, więc żałuję, że kibice i klub przez to przechodzą.
No i my na pewno żałujemy, że takimi tematami musimy się zajmować, bo Harry Maguire to mimo wszystko jest obrońca, który, jeżeli ktoś sympatyzuje z reprezentacją Anglii, jest ogromną nadzieją tego kraju po prostu na to, żeby tam poskładać tę defensywę do kupy. Jeszcze jedna historia z Anglii. Matt Doherty został piłkarzem Tottenhamu. Matt Doherty, któremu kibice od razu, kiedy podpisał kontrakt z Tottenhamem i zostało to ogłoszone, wyciągnęli wpisy na Twitterze. Jak się możemy domyślać, wpisy były niekoniecznie pochwalające Tottenham, a brzmiały raczej kocham Arsenal, czyli i to tak dość konkretnie, kocham Arsenal i będę go kochał zawsze, napisał Matt Doherty, i że jestem jeszcze fanem Arsenalu, potwierdził w innym twecie. No i jak sobie wyobrażasz, co można zrobić z tą historią, co w Polsce stałoby się po takiej historii?
No nie wiem, wyobrażam sobie tylko hejt na Twitterze, aczkolwiek to często wyciągane są takie historie i faktycznie wielu piłkarzy później no, musi się ugryźć w język, to zazwyczaj wiele lat później, bo faktycznie Twitter jest w stanie dotrzeć do tych historii sprzed wielu, wielu lat, do tych wpisów.
Gdzie... No pamiętamy kompromitujące, mówiąc wprost, wpisy Piotra Zielińskiego, który na Facebooku zapraszał na imprezę, którą organizował, i to zapraszał raczej ładne koleżanki, które chciałby spotkać u siebie w domu. Tym nie będziemy się zajmować. Co zrobił dział medialny Tottenhamu? Nagrał film, w którym Matt Doherty siedzi już pięknie ubrany w koszulkę Tottenhamu, kasuje wpisy na Twitterze, klepie się po klatce piersiowej w okolicach herbu Tottenhamu, uśmiecha się i wydaje mi się, że to napięcie zostało kompletnie rozładowane. Myślę, że dobra wskazówka też dla polskich klubów, jak się chodzić z mediami.
Bardzo fajny sposób, tak.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.